także was bardzo serdecznie przywitam i najpierw przekażę pozdrowienia, żeby nie zapomnieć, bo przecież bracia i siostry z Gorzowa was bardzo kochają i przesyłają pozdrowienia dla zboru w Cieszynie. Gdybyście nie wierzyli, to zapytajcie Łukasza, zięcia. Zapytałem i wszyscy krzyczeli głośno, tak, może nie krzyczeli, ale tak głową, tak przytakiwali. Krzyczeli głową. Bracia i siostry, jak to dobrze, że mamy taki czas świąteczny, a w tym czasie świątecznym myślę, że tym wszystkim, którzy przychodzą do zboru w takim czasie jak dzisiaj, to należy się jakieś wyróżnienie specjalne, bo to jest taka pokusa, żeby poświętować trochę inaczej, żeby spędzić te dni inaczej. My widzicie, też je trochę inaczej spędzamy, nie jesteśmy w Gorzowie na nabożeństwie. Przyjechaliśmy tutaj już w niedzielę wieczorem późno. Poniedziałek, chcę wam się pochwalić, wszędzie się tym chwalę, nie przestanę, chociaż prawdopodobnie, nie wiem czy wszystkim to się podoba, ale w poniedziałek osiągnąłem wielki sukces, bo zdobyłem czantorię pieszo. W moim wieku to już jest wyczyn na skalę światową. Pierwszy raz pieszo wyszedłem na czantorię i to na sam szczyt. Z powrotem oczywiście jechaliśmy już wózkiem. Ale przyjechaliśmy, żeby trochę tutaj pobyć. Nie pracowaliśmy za wiele tutaj, nie męczyliśmy się, chociaż no, wyjść na czantorię to jednak jest pewien wysiłek. No i tak sobie trochę wolnego zrobiliśmy od wielu, wielu chyba lat. Mamy takie wolne, takie prawdziwe wolne. Jestem też wdzięczny Bogu, że mogę z wami się podzielić Słowem Bożym i chciałbym, byśmy już teraz wrócili się do Słowa Bożego. I czytać będziemy z Ewangelii Świętego Jana z 9 rozdziału fragment mówiący o pewnym człowieku, który od Pana Jezusa doświadczył czegoś szczególnego, doświadczył uzdrowienia. I jest to taka dosyć długa historia, ale pozwólcie, że przeczytamy ją w całości. Od pierwszego wersetu Ewangelii Jana, 9 rozdział, tutaj czytamy o uzdrowieniu ślepego od urodzenia. I czytamy, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a omywszy się przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odpowiedział, nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. A przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł, któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Kochani, ten rozdział Ewangelii Jana, 9 rozdział, jest bardzo ciekawym i bardzo interesującym rozdziałem ze względu na wiele tematów, które są zawarte tutaj w tym fragmencie, w tym rozdziale. Już samo to, że ten jeden rozdział poświęcony jest jednemu człowiekowi, oczywiście poza Jezusem, który tam jest głównym aktorem na tej scenie, ale poświęcony jest jednemu człowiekowi i tak naprawdę bardzo małemu wycinkowi z życia tego jednego człowieka, bo tak naprawdę dotyczy on jednego dnia z życia tego człowieka. I już samo to jest bardzo interesujące i takie warte rozważenia są wszystkie te szczegóły, które są tutaj opisane w tym rozdziale 9 Ewangelii Jana. Bo ten rozdział wcale nie jest krótki i wcale to nie jest jakaś taka krótka historyjka, ale czytamy tutaj o iluś tam wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu jednego dnia w życiu tego jednego człowieka. Można sobie wyobrazić, jak ciężkim, jak trudnym musiało być przeżycie rodziców, którzy dowiedzieli się, że ich syn urodził się ślepy. Prawda, kiedy urodzi nam się dziecko albo kiedy mamy takie fajne wydarzenia w naszej rodzinie, to wszyscy się z tego cieszą, opowiadają sobie, rozmawiają, cała rodzina od razu o tym wie, jeśli przeżywamy takie miłe, takie fajne doświadczenia w rodzinach naszych. I to jest oczywiście piękne i to jest coś nadzwyczajnego, coś szczególnego, ale możemy sobie chociaż trochę wyobrazić, jaką straszną wiadomością była wiadomość właśnie o narodzeniu się tego dziecka właśnie w domu tych rodziców. Inni cieszyli się, że mają zdrowe dzieci, inni się radowali, a tam w tej rodzinie, jak myślicie, co było? Był tam smutek? Tam prawdopodobnie była rozpacz, tam prawdopodobnie było cierpienie, tam prawdopodobnie było pytanie, dlaczego? Dlaczego to się w naszej rodzinie zdarzyło? Dlaczego my mamy takie dziecko? Dlaczego zdarzają się takie sytuacje? A więc musiało być bardzo ciężkim to przeżycie tych rodziców. Kiedy inni ludzie, inne rodziny robiły sobie jakieś plany, układali sobie plany, być może marzyli, moje dziecko będzie tutaj psychologiem, moje dziecko będzie lekarzem, poślemy go do takiej szkoły, będziemy tak o niego dbać, będziemy to i tamto wokół niego robić. Rodzice tego ślepo narodzonego dziecka, co mogli myśleć? Prawdopodobnie on do końca życia taki będzie. On do końca życia taki będzie, bo się przecież urodził niewidomy, urodził się ślepy. A więc już samo to, sam ten pierwszy moment pojawienia się tego dziecka, tego dziecka na ziemi musiał być bardzo, bardzo przykry. Bo jakaż mogła być nadzieja i przyszłość dla takiego dziecka? Ciemność, ślepota. Nigdy on nie widział tego, o czym oni rozmawiali. Kiedy już dorósł, może miał już tam 5 lat, jakieś tam dzieci, koledzy rozmawiali o pięknych kwiatach, a on co? On mógł sobie tylko wyobrazić. Kiedy rozmawiali o niebieskim niebie, bo być może o niebieskim niebie też już wtedy rozmawiali, on mógł sobie tylko wyobrazić, ale nic nie widział. Ślepo narodzony, ślepy człowiek od urodzenia. Ale to, co jest tutaj opisane w tej historii, jest naprawdę czymś pięknym, czymś wspaniałym, z czego płynie dla nas wiele naprawdę cudownych lekcji do naszego życia. Pierwsza, która jest tutaj już zawarta w pierwszym wersecie, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Prawda, że trzeba by powiedzieć chwała Bogu za to, że Jezus go dostrzegł. Amen. Że Jezus go zobaczył, że Jezus go nie pominął, że Jezus, kiedy widział cierpienie rodziców i cierpienie tego młodego człowieka, to nie przeszedł obok i nie zauważył. Ale ujrzał człowieka, który był ślepy. Ujrzał. Stąd płynie dla nas, bracia i siostry, wspaniała lekcja, że Jezus widzi też i nasze cierpienie, widzi nasze troski, widzi nasze doświadczenia, widzi nasze kłopoty. I nie tylko, że je widzi i nimi się nie zainteresuje, ale chce się nimi zainteresować. Pragnie podnieść, pragnie wyzwolić, pragnie dać wzrok, pragnie uzdrowić. Jezus przechodząc ujrzał człowieka ślepego. Czytamy tutaj o tym, że uczniowie też dostrzegli tego ślepego człowieka. Interesujące jest to, na jakiej podstawie, czy jak to się stało, że uczniowie też dostrzegli. Być może były już wtedy te białe laseczki, on z białą laseczką tam gdzieś sobie był. Albo być może był ubrany w jakąś tam szatę specjalną, że wszyscy rozpoznawali, a to jest ten ślepy. Uczniowie go dostrzegli. Uczniowie dostrzegli też tego człowieka, ale jest coś ciekawego. I znowu warto zastanowić się nad tym, dlaczego uczniowie w taki jakiś dziwny sposób zareagowali. Pan Jezus go dostrzegł i miał względem tego człowieka plan. Ale kiedy uczniowie go dostrzegli, to mają jakieś dziwne pytanie. Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego? Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że im to przyszło do głowy. No gdzie on mógł? W łonie matki zgrzeszyć? Dlaczego to im przyszło do głowy? Bracia i siostry, ale był powód. Powód tego, dlaczego oni tak myśleli. Oni dostrzegli. Pan Jezus też dostrzegł tego człowieka. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego oni tak myśleli. Ale kochani, jeszcze chcę wrócić do tego momentu dostrzeżenia tego ślepego człowieka przez Pana Jezusa. Bo stąd do nas płynie taka bardzo, myślę, ważna lekcja. Co my dostrzegamy, przechodząc przez ten świat? Albo pytanie, czy dostrzegamy ludzi, którzy są w różnych potrzebach? Ten człowiek był ślepy na swoje oczy fizyczne, ale ten człowiek jest obrazem, czy symbolizuje nam ludzi, którzy też są ślepi duchowo, bo przecież każdy człowiek jest ślepy duchowo. Od urodzenia jest grzesznikiem, nie dlatego, że sam zgrzeszył, ale dlatego, że taki się rodzi. I ten człowiek nam obrazuje między innymi duchową ślepotę ludzi, których przechodząc spotykamy w swoim życiu. Oczywiście, ten nie widział słońca, nie widział kwiatów, nie widział nieba, nie widział wszystkich tych kolorów, ale wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy widzą to, co jest wokół nich, ale nie widzą drogi wyjścia ze swoich problemów. Nie widzą drogi wyjścia ze swojego duchowego stanu, złego duchowego stanu, bo jeśli nie narodzili się na nowo, to ten stan jest beznadziejny, to ten stan jest taki, jakby stali nad przepaścią i natychmiast mogą tam wpaść do tej przepaści. I zarówno ci najbardziej obciążeni grzechem, jak i ci, którzy są bardzo poprawni czy moralni, wszyscy w jedno miejsce zmierzają. Zachowują się poprawnie, moralnie do kościoła, być może chodzą, ale są pogrążeni w ciemności. Co dostrzegamy? Pytanie, czy dostrzegamy takich ludzi? Bo Pan Jezus dostrzegł. I ja myślę, że dzisiaj lepiej, gdybyśmy wzięli przykład z Pana Jezusa. Z Pana Jezusa, choć no dobrze, że ci uczniowie też Go dostrzegli. Ale weźmy przykład z Pana Jezusa. On Go dostrzegł i miał zamiar, miał plan dla Niego, miał zamiar, aby Mu pomóc, aby Go wyciągnąć z tego strasznego stanu ciemności. Dlatego, że droga bez Boga prowadzi do ciemności, do coraz większej ciemności, a w końcu do wiecznej zagłady. I sytuacja takich ludzi nie jest nigdy lepsza, ale jest coraz gorsza. Prawda? Sytuacja człowieka niewierzącego nie jest nigdy lepsza. Coraz gorsza, bo jest coraz bliżej piekła, coraz bliżej tego beznadziejnego wpadnięcia do tej przepaści, gdzie już nie będzie żadnego ratunku. I Słowo Boże nam mówi, że mamy ratować, że mamy dostrzec, że mamy zobaczyć stan tych ludzi. I prawdą też jest to, że jeśli nawet nam się zdarza, albo my jesteśmy takimi, że nie dostrzegamy ludzi, tych ludzi ślepych, to chwała Bogu za to, że jest ktoś, kto ich widzi. Jest ktoś, kto dostrzega tych ludzi. Jezus widzi każdego ślepego, Jezus widzi każdego, kto znalazł się w trudnym położeniu. I Pan Jezus chce... Co chce Pan Jezus dzisiaj? Chce użyć mnie i ciebie. On dzisiaj ma mnie i ciebie, bracie i siostro. On dzisiaj ma mnie i ciebie, nas, wierzących, napełnionych Duchem Świętym. Mnie i ciebie Pan Jezus ma, aby zatrzymać się przy nich, aby zatrzymać ich przed tym zdążaniem do piekła, aby zatrzymać ich w tym miejscu, w którym oni teraz są. A więc, bracia i siostry, kiedy przechodzimy obok ludzi, niech Duch Święty nam pomoże, byśmy mieli na tyle wrażliwe serca, byśmy im co najmniej współczuli, co najmniej mieli dla nich miłość, ale też módlmy się o to, troszmy się i dbajmy o to, byśmy mieli na tyle wrażliwe serca, by w momencie, kiedy Duch Święty powie do mnie, ten człowiek potrzebuje, idź do niego, powiedz mu coś, a nawet możemy przecież usłyszeć, bo przecież Bóg do nas mówi, prawda? Możemy usłyszeć, co mamy nawet powiedzieć, w jaki sposób się zachować. My mamy od jakiegoś czasu w Gorzowie tak zwany kociołek, a więc zupki tam młodzież szczególnie wydaje ludziom ubogim. Ja byłem pierwszy raz aktywnie zaangażowany w ten kociołek w sobotę. Byłem chyba dwa razy wcześniej tak zobaczyć, przyglądać się młodzieży, jak oni to tam działają, ale teraz tak się zdarzyło, że ja musiałem tam kogoś zastąpić. I nagle patrzę, przychodzi poseł na Sejm, tam z gorzowskiej ziemi, poseł na Sejm, przyszedł do stolika, gdzie tam były Nowe Testamenty, gdzie mieliśmy jakieś broszury, więc podszedłem, no bo on w moim wieku, więc wypadało mi do niego podejść, no i zacząłem z nim rozmawiać. Bardzo miły człowiek i tak trochę się pochwaliłem, mówię, dzień dobry. Witam pana posła. Mówię, panie pośle, tu jest taka broszurka, którą chciałbym panu wręczyć, to jest napisana przeze mnie. Będzie mi bardzo miło, jeśli pan tą broszurkę przeczyta. No, pochwaliłem się, że napisałem broszurkę, ale przy okazji miałem możliwość z nim porozmawiać. Wydawać by się mogło poseł, jemu niczego nie brakuje. Ale przecież ciemność jest w sercu tego człowieka. Trzeba wszystko zrobić, żeby mu Ewangelię przekazać. Ja nie wiem, czy on się nawróci. Będziemy modlić się. Już się o niego modliliśmy potem wieczorem w sobotę. Trochę muszę pokutować, że o nim zapomniałem w tym tygodniu, ale będziemy o niego dalej się modlić, bo przecież to ten taki sam człowiek, ślepy, w niesamowitej potrzebie zbawienia. A więc co dostrzegamy? Chwała Bogu za to, że Jezus dostrzega tych ludzi. Chwała Bogu za to, że On wie, co my przeżywamy i nic się przed Nim nie ukryje, ale przede wszystkim wierzę, że mamy wszyscy tą świadomość, że kiedy Jezus dostrzega też nasze problemy, to w tym celu, aby nas z tych kłopotów, z tych problemów wyprowadzić. Czasem może nam się wydawać, że Jezus nami się nie interesuje, prawda? Bo On ma miliony ludzi na tej ziemi. Mną się będzie interesował. Jak ja jeszcze co chwila gdzieś tam nabroję, mną się będzie interesował. Ale On za ciebie życie oddał. Za mnie życie oddał. Jezus Chrystus za mnie zapłacił najwyższą cenę, więc chce się interesować tobą, chce pomagać w naszym życiu. A więc Pan Jezus dostrzegł ślepego od urodzenia. On widzi wszystkie rany, wszystkie cierpienia, wszystkie nasze kłopoty, wszystkie nasze troski. Nawet to, kiedy my próbujemy się przed innymi ukryć i gdzieś tam do poduszki płaczemy, to Pan Jezus też to widzi. To dobra wiadomość, prawda, dla wierzących? Dobra? Nie płaczecie do poduszki. No gdzież tam, powodzi nam się dobrze. Nieraz nam przyjdzie taka chwila, takiej zadumy, chwila jakiejś refleksji, wtedy łezkę by się może uroniło, gdyby nie było wstyd. Ale bywa tak w naszym życiu, że potrzebujemy tego Bożego pokrzepienia, tego Bożego zachęcenia. I teraz reakcja uczniów. Jaka ta reakcja była? Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Już powiedziałem, że to takie bezmyślne pytanie, ale skąd ono się wzięło, takie dziwne pytanie uczniów? Tradycja żydowska przedstawiała ideę cierpienia ludzkiego jako karę za popełnione grzechy. A więc stąd się to wzięło. W Talmudzie było napisane, że nie ma śmierci bez grzechu i nie ma cierpienia bez niegodziwości. A więc skoro ten człowiek cierpi, to musiał ktoś zgrzeszyć. Ktoś jest temu winien, że ten człowiek cierpi. Tak ludzie myśleli. A dzisiaj? Jak ludzie dzisiaj myślą? Czy czasem niepodobnie? A wierzący jak dzisiaj myślą? Jak komuś się coś tam przydarzy nieprzyjemnego, to nawet wierzący są gotowi powiedzieć, a musiał nabroić. Ale czy musiał? Niekoniecznie. Zdarza się, że przeżywamy jakieś kłopoty w swoim życiu, bośmy nabroili, bośmy zgrzeszyli, bośmy poszli własną drogą. I zdarza się, i Pan Bóg nas chce wtedy wyprostować. Słowo Boże nam mówi, błogosławiony człowiek, którego Ty wychowujesz, Panie. W psalmie 94, jeśli dobrze zgadłem, ale chyba tak. Błogosławiony człowiek, którego Ty wychowujesz, Panie. Bóg nas wychowuje, Bóg nas kształtuje. I być może uczniowie stąd wzięli ten pomysł i zadali Panu Jezusowi to pytanie. Czy czasem ten ślepy nie zgrzeszył już zanim się urodził? A może to rodzice są winni tego urodzenia? Pewien autor komentarza stwierdził, że Ezaw popełnił grzech przed narodzeniem, tocząc walkę ze swoim bratem Jakubem już w brzuchu matki. I dlatego jest taka o tym Ezawie, taka, w takiej niesławie jest ten Ezaw. No to Ezaw to był ten zły. Ale tak naprawdę, gdy się przyglądamy, to nie wiadomo, czy gdyby to zważyć, czy Jakub nie był gorszy, prawda? Ezaw był zły, bo już bił tego Jakuba biedaka w brzuchu matki i dlatego ten Ezaw jest taki zły. To on się już taki zły urodził i stąd bierze się ta idea. A może uczniów dręczyło pytanie, tak jak to dzisiaj wielu ludzi sobie je również zadaje, dlaczego cierpią niewinni ludzie? Dlaczego ten człowiek cierpi? Dlaczego pojawia się w naszym życiu choroba? Dlaczego? Dlaczego, jeśli jesteśmy wierzącymi, zdarza nam się to czy tamto, te trudne przeżycia? Czy to skutek grzechu? Czy może jeszcze jest to kara Boża? Na pewno zgrzeszył, więc kara Boża. Ale bracia i siostry, warto jest przyjrzeć się tej odpowiedzi Pana Jezusa. Tak naprawdę Pan Jezus nie odpowiada uczniom na ich pytanie, ale Jego odpowiedź zmierza w tym kierunku, aby pokazać uczniom i pokazać też nam, aby pokazać całemu światu, każdemu człowiekowi to, że Bóg nawet w takim momencie może obrócić zło na dobro, może przemienić sytuację, może pomóc. I On to chce zrobić, On to chce zrobić. Każdą niepomyślną sytuację Bóg może przekształcić w okazję do pokazania i okazania miłości Bożej dla człowieka. I to się wydarzyło tutaj w tym miejscu. Prawdą jest, że Bóg nie jest autorem jakichś złych rzeczy. Przecież Bóg nie rzuca piorunami w ludzi, Bóg nie rzuca klątwy, chyba że ludzie sobie sami to na siebie ściągają, ale nigdy Bóg tego nie chce robić. Bóg jest Bogiem dobrym i od Niego pochodzi dobro. Wszelki datek dobry i dar doskonały pochodzi od naszego Ojca, Ojca tego doskonałego Ojca, który jest w niebie, lepszego od każdego ziemskiego Ojca. Wszelki datek dobry i dar doskonały. On chce uzdrowić, On chce podnieść, On chce zachęcić, jeśli ktoś przeżywa zniechęcenie. I oczywiście cierpienie jest owocem grzechu. Czytamy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, pojawiło się cierpienie, pojawił się grzech i to cierpienie zarówno dotyka tych złych, ale też i tych dobrych. Dlatego nie znajdujemy w Biblii obietnicy, że jeśli się nawrócimy do Jezusa Chrystusa, to nigdy już nie dopadnie nas żadne cierpienie i żadna troska i żaden kłopot. Znajdujecie to w Biblii? Nie. Wierzący też cierpią. też cierpią i też zmagają się z różnymi problemami, ale chwała Bogu za to, że mają świadomość tego, że Pan jest z nimi. Mamy w Biblii mnóstwo obietnic mówiących o tym, że jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, On cię będzie ochraniał, On się będzie o ciebie troszczył, On będzie prowadził, On będzie pomagał we wszystkim, On jest pomocą w utrapieniach. Jaką? Najpewniejszą. Nie ma pewniejszej pomocy w utrapieniach jak Pan. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą, a więc najlepiej od razu do Pana się udawać. Psalmista dalej mówi, przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Psalmista mówi, czego się bać? Jeśli Pan jest pomocą w utrapieniach najpewniejszą, to czego się bać? Czego się bać? Bać się trzeba tego, żeby nie zgrzeszyć. Trzymać się bardzo, bardzo tak mocno, żeby nie popełniać grzechu. A jeśli nam się zdarzy, to mamy orędownika, mamy Pana. Psalmista Dawid mówi w psalmie 23, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Nie mówi psalmista, że nie będzie przechodził ciemną doliną, ale mówi, będę przechodził ciemną doliną, ale wiem, że ty jesteś ze mną i ty mnie przeprowadzisz, ty jesteś pomocą w utrapieniach najpewniejszą. I doświadczyli tego też uczniowie pewnej nocy, kiedy znaleźli się na morzu, kiedy łódź wypełniała się wodą, kiedy wiał silny wiatr, olbrzymie fale, łódź się wypełniała wodą, a oni przerażeni. Zapomnieli, że tam jest Pan Jezus, że On sobie tam spokojnie śpi, ale On tam był, więc czego się bać? I możemy w naszym życiu, nawet będąc blisko Boga, doświadczać przeciwnych wiatrów, doświadczać cierpień, doświadczać sztormu, dlatego, że istnieje wróg, albo też dlatego, że Bóg nas chce ukształtować, ale nigdy tego Bóg nie robi po to, byśmy musieli płakać, byśmy musieli bez jakiegoś przemyślenia, bez wyciągnięcia właściwych wniosków przechodzić przez nasze życie. Jeśli cokolwiek, czegokolwiek doświadczamy, to Bóg zawsze nas chce z tych problemów wyprowadzić. Po co na przykład Łazarz umarł? Czy Pan Jezus nie mógł go uzdrowić? No mógł go uzdrowić. Był przecież przyjacielem Pana Jezusa. Czy Pan Jezus nie mógł mu zaoszczędzić tej choroby i uzdrowić go i potem w końcu tego całego kłopotu z pogrzebem? Mógł, ale zrobił to w jakimś celu. Mógł to zrobić, ale postąpił inaczej, bo miał w tym swój cel. I cierpienie w życiu ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, jest jak taka ropiejąca rana, ciągle się pogłębiająca, ciągle coraz większa beznadziejność, coraz większy stres, coraz bardziej ręce opadają i kolana omdlewają. Ale cierpienie w przypadku ludzi wierzących, w życiu człowieka wierzącego, znającego Boga, jest bolesne. Oczywiście w pierwszym momencie jest bolesne. Ale dlatego, że jest Jezus Chrystus, zostaje to cierpienie uleczone. I co po takim uleczonym cierpieniu, po takim wyswobodzeniu zostaje, bracia i siostry? Co pozostaje? Pozostaje piękne wspomnienie. Pozostaje piękne wspomnienie o wielkim Bogu. Amen? Pozostaje naprawdę fascynacja Bogiem. Pozostaje świadectwo, że Jezus Chrystus działa. Nie wiem, czy słyszeliście, a modliliście się wszyscy o mojego szwagra Glajcara Jurka, któremu lekarze dali taką diagnozę, że wydawało się, że odejdzie z tego świata, że być może już go w tym momencie powinno wśród żyjących nie być. Rak złośliwy w miejscu, bardzo niedobrym, ale zaczęliśmy walczyć. I wy, i my w Gorzowie. Wielu ludzi zaczęło się modlić. Ten rak wielkości takiej jakiejś gruszki czy pomidora po pewnym czasie stał się jak malutka wisienka, a teraz zwiętł. Jutro wybiera się na operację, bo to jest jedyna możliwość, aby mógł jeszcze być może długie, długie lata żyć. A rokowania lekarzy były 3 miesiące, pół roku. Wielu ludzi, których spotkał tam w tym szpitalu, już ich nie ma wśród żyjących. Ale chwała Bogu za to, że może pozostać piękne wspomnienie, może pozostać świadectwo, bo cierpienie, bo doświadczenie w życiu człowieka ma jakiś cel, ma coś wnieść w nasze życie. I kiedy ufamy Bogu, kiedy trzymamy się Słowa Bożego i Pana Jezusa, to zostaje, pozostaje piękne wspomnienie i świadectwo. I człowiek wierzący nie traci nadziei, dlatego że jest świadomy obecności Boga w swoim życiu. Może dzisiaj doświadczasz jakichś kłopotów, problemów, płaczesz, cierpisz. Może przeżywasz jakieś czarne chwile albo śpiewasz tą piosenkę Oj czarno widzę. Kiedy się jutro rano obudzisz, zaśpiewaj dzisiaj jest dzień, który dał mi Pan. Dzisiaj jest dzień, gdzie mogę żyć dla Boga, gdzie mogę się cieszyć, gdzie mogę się radować, gdzie mogę doświadczać nowych rzeczy z Bogiem, bo On się nie zmienił. Może się modlisz, a choroba nie ustępuje, albo jeszcze coś innego. Twoi bliscy nie wiedzą, jak cię pocieszyć, ale Jezus Chrystus zauważył tego człowieka. Zauważył tego człowieka. Czytamy w Słowie Bożym o tym, że Bóg jest pomocą w utrapieniach najpewniejszą. I bracia i siostry, pytanie, które uczniowie zadali Jezusowi, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, sugeruje, że cierpienie jest często powiązane z błędnymi decyzjami ludzi. Bo przecież jeśli ludzie podejmują niewłaściwe decyzje w życiu, jeśli grzeszą, to sami na siebie ściągają konsekwencje tego bezbożnego życia. No bo na przykład, jeśli matka wychowująca dziecko w tym okresie karmienia, czy okresie ciąży, czy nawet później pali papierosy, zażywa jakieś środki albo żyje takim życiem bezbożnym, to czyż nie ściąga tego przekleństwa na swoje dziecko? I nigdy nie możemy powiedzieć, że Bóg jest winien, że to jakaś kara Boża, bo Bóg kocha człowieka i Bóg pragnie go wyzwolić. Pan Jezus odpowiada, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. I drodzy bracia i siostry, ja myślę, że znowu mamy tutaj taki trochę problem z odpowiedzią Pana Jezusa. Dlaczego? Dlaczego mamy problem? Bo dlatego, że można wyciągnąć następujący wniosek. Jeśli ani on nie zgrzeszył, jeśli rodzice jego nie zgrzeszyli, to czy Bóg pozwolił, aby on się narodził ślepcem i żył tyle lat ślepym tylko po to, żeby na nim objawiły się dzieła Boże? To czy Pan Bóg nie może objawić dzieł Bożych inaczej? Czy musiał się ten człowiek narodzić ślepy i być przez 40 lat ślepy, czy ile to tam, 38 czy 40 lat ślepy? Jak to jest? To Pan Bóg jest za to winien? Prawda, że niektórzy ludzie chcą Boga za to obwinić? Bóg to sprawił, kazał mu cierpieć, aby zademonstrować swoją zdolność czynienia cudów? Nie można tak powiedzieć. Nie, na pewno tego Jezus nie powiedział. Odpowiedź Jezusa ma na celu wykorzenić tą ideę, którą mieli uczniowie, że cierpienie miałoby być boską karą za grzechy. Nie. Pan Jezus mówi, nikt nie zgrzeszył, ale skoro cierpi, ja wykorzystam to, aby objawić Bożą miłość. Ale skoro cierpi, wykorzystam to, aby zademonstrować moc i miłość Boga do człowieka. Bóg czyni dobro. Bóg potrafi zło obrócić na dobro. On nie zgrzeszył, rodzice jego też nie zgrzeszyli, ale skoro jest ślepy, to ja go uzdrowię. Skoro mu się źle wiedzie, to ja mogę mu dać lepsze życie. Skoro jest w tych swoich problemach, to ja chcę go wyprowadzić. I to po to Jezus przyszedł. On przyszedł czynić dobro. Apostoł Paweł mówi pięknie o tym w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. No to z tymi, którzy Boga miłują, to tak, a z tymi, którzy Go nie miłują albo nie znają. Ale tu widzimy dobroć i miłość Boga do człowieka, który ani się chyba nim nie interesował, ale był w potrzebie, ale był w potrzebie. Są ludzie, którzy przez całe lata walczą przeciwko Bogu i nic ich nie może przekonać, by przyjęli Jezusa, by żyli dla Niego, by mieli lepsze, piękniejsze życie, bo przecież życie z Jezusem jest piękniejsze, prawda? Tak? Pokiwacie głową? Piękniejsze niż bez Jezusa. Życie z Jezusem jest super. Super, to coś pięknego, coś niesamowicie fajnego. Ale są ludzie, którzy odrzucają Jezusa, a Bóg pomimo tego w miłosierdziu swoim doprowadza ich na łoże choroby, doprowadza ich do cierpienia. Czasem w ostatnim dniu swojego życia Bóg jednak zbawia tych ludzi. Oczywiście nie ze wszystkimi to się zdarza, ale przecież takie rzeczy się zdarzają. Czyż nie jest to objaw Bożej miłości do człowieka, który ucieka od Boga czasem wiele, wiele lat? Ale to przecież nie Bóg ich ukarał za grzechy. Bóg nie zsyła tych strasznych cierpień, ale Bóg pragnie wyciągnąć, wybawić. I żyjemy w świecie, gdzie ludzie doznają cierpień, a Bóg w swoim miłosierdziu wykorzysta tę okazję, aby podać im swoją rękę i aby ich zbawić, aby im pomóc. On czyni dobro. I kolejne zdanie, które tutaj Pan Jezus wypowiada w tym fragmencie Słowa Bożego, w wersecie 4, Pan Jezus mówi do swoich uczniów tak. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Zwróciliście uwagę, bracia i siostry, że Pan Jezus mówi musimy? Nie mówi muszę. Mówi musimy, a więc ja i wy, uczniowie, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działał. A więc mówi, musimy. I Pan Jezus tutaj objawia swoim uczniom, pokazuje w tym fragmencie swoim uczniom zarówno swoje powołanie i misję, ale także ich powołanie i misję. To jest moje zadanie i to jest wasze zadanie, uczniowie pańscy. To jest moje zadanie i to jest wasze zadanie, kochani chrześcijanie. Tak, to jest nasze zadanie. Uczeń Chrystusa, chrześcijanin, ma misję do spełnienia. Misję taką, jaką miał Jezus, czynić dobro ludziom, podać rękę w cierpieniu, głosić Chrystusa, kiedy ludzie płaczą. Nie, czasem trzeba z nimi zapłakać, ale czasem trzeba z nimi nie płakać. Kiedy mój szwagier zachorował i ta diagnoza była taka beznadziejna, to wiecie, co pierwsze zrobiłem? Postanowiłem, że ja nie będę płakał. A ja jestem wrażliwy, jeśli przypominacie sobie. Ale w tym momencie, kiedy słyszy, że ma 3 miesiące albo 5 miesięcy życia, to nie ma miejsca na to, żeby tylko płakać i powiedzieć, Jureczku, jakoś będzie. Nie, poprosiłem dwóch moich braci, Michała i Jurka, poszliśmy tam i musieliśmy twardą Ewangelię przekazać. Jurek, życie twoje jest w Bożych rękach. Pojednanie z Bogiem to jest najważniejsze. Czy jesteś pojednany? Zadaliśmy pytanie. Ktoś mógłby powiedzieć, no trzeba było mu tylko współczuć. Nie, już nie było czasu na to, żeby współczuć, bo być może gdybyśmy ciągle płakali, nie wiem, jakby było. Pan Bóg jest miłosierny, on najlepiej wie. Ale czasem trzeba twardo stanąć na Słowie Bożym, wiarą stanąć na Słowie Bożym. Musimy wykonywać dzieła Boże. Musimy, jak Słowo Boże nam mówi, czy powinniśmy czynić większe rzeczy niż te, które czynił Pan Jezus. Póki dzień jest. Bardzo mi się podoba to krótkie stwierdzenie, póki jest dzień, czy póki dzień jest. Dzień w Biblii jest często utożsamiany z możliwością i okazją do służby. Bracia i siostry, pytanie. Dzisiaj jest dzień, gdzie możemy czynić dobro? Tak, dzisiaj jest dzień, gdzie możemy czynić dobro. Dzisiaj jest dzień, kiedy możemy głosić Ewangelię. Dzisiaj jest dzień, kiedy możemy usługiwać, czynić dzieła Boże. Nadejdzie czas, nadejdzie chwila, kiedy nie będzie tej możliwości. Ale jeszcze dziś głosimy Ewangelię zgubionemu światu. I Słowo Boże nam mówi, że życie nasze jest wyrysowane na Bożej dłoni i nikt z nas nie wie, jak dużo czasu mu zostało. Dlatego, bracie i siostro, póki jest dzień, nie myśl do was, młodzi, mówię. Nie myśl wtedy, kiedy się dorobię, wtedy, kiedy będę miał dom, wtedy, kiedy będę miał samochód, wtedy, kiedy już dzieci odchowam, bo będzie za późno. Za późno będzie kiedyś. Za późno, żebyś zdobył sąsiada, jak on umrze. Za późno, żebyś głosił Ewangelię komuś, kto odejdzie. Działaj, póki jest dzień. Działaj, dlatego że nadejdzie noc. Nadchodzi noc. Prawdopodobnie Salomon był świadomy czasu i w pewnym momencie powiedział tak. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Pamiętaj, bracie młody, siostro młoda, o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Tak wielu ludzi chce się dorobić, tak wielu ludzi chciałoby się mieć tylko lepiej i lepiej. Jeśli chcesz się mieć tylko lepiej, to znaczy, że ty jesteś na pierwszym miejscu, a nie Pan Bóg. Teraz, kiedy jesteś młody, kiedy masz mnóstwo sił, kiedy masz mnóstwo pomysłów w swojej głowie, teraz jest dzień do działania. Amen? Wybaczcie, że mówię tak dość mocno, ale chciałbym, żebyśmy wykorzystali dany nam przez Boga czas, by czynić te wielkie dzieła Boże, by służyć Bogu jak najlepiej. Nie odkładajmy służby na później, dlatego że Słowo Boże mówi, że kiedyś będzie za późno. Kiedyś będzie za późno dla tych, którzy jeszcze się nie nawrócili. Jeśli jest ktoś tutaj dzisiaj, to powinien dzisiaj powiedzieć: Panie, ja chcę być zbawiony, przebacz moje grzechy, bo dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest czas łaski. Są ludzie, którzy chcą się do Boga zbliżyć kiedyś tam później, kiedy będę starszy, kiedy się czegoś dorobię, kiedy zapracuję na dom, kiedy dzieci już będę miał, a potem jeszcze wnuczkami się zajmę, a potem może będę miał czas na to, żeby służyć Bogu. Jezus mówi do uczniów: teraz jest możliwość działania, teraz jest dzień, kiedy należy to wykorzystać, nie wiemy, co przyniesie jutro, a więc póki jest dzień, musimy wykonywać dzieła Boże. Młodzieniec, bogaty młodzieniec opisany w Ewangelii nie wykorzystał tej szansy, tej chwili, kiedy Pan Jezus do niego mówił, że ma iść i sprzedać wszystko i naśladować Jezusa. To było dla niego za wcześnie. On jeszcze chciał coś sobie zarobić dla siebie. I potem jeszcze Pan Jezus mówi: póki jestem na świecie, jestem światłością świata. A więc Pan Jezus mówi: nadejdzie chwila, że nie będzie możliwości. Nadejdzie moment, kiedy nie będę działał, ale też Pan Jezus mówi w innym fragmencie Słowa Bożego: teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, lepiej dla was, kiedy ja odejdę, poślę wam Pocieszyciela, Ducha Świętego, aby był z wami i będzie z wami na wieki. A więc mamy Pocieszyciela, mamy tego Wspomożyciela, mamy Doradcę Cudownego i ta wspaniała obietnica przyjścia Ducha Świętego się wykonała. Duch Święty nas wspiera, nie jesteśmy sami, chwała Bogu, możemy działać. Amen? Bo jest dzień, bo jest możliwość, jest możliwość. I dopiero dobrnęliśmy do 5 wersetu, a co dalej? Ale jeszcze jest ważna kwestia, tu jeszcze jest wiele ważnych kwestii, ale ja spróbuję jakoś tutaj streścić, żeby chociaż chyba do końca tego rozdziału nie dotrwacie. Ja będę mówił, a wy siedźcie, jak długo wytrzymacie, dobrze? Po tych słowach splunął Jezus na ziemię, czytamy. A więc wyjaśnił pewne sprawy, zachęcił uczniów do działania. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A więc po tych kilku wyjaśnieniach Pan Jezus dokonuje wyjątkowego cudu. Prawda, że wyjątkowego? Nie ma takiego drugiego w Biblii jak ten. Wyjątkowego cudu. Jest to jeden z najbardziej dziwnych cudów opisanych w Biblii, bo czy dzisiaj tak postępujemy? Powiedzcie, czy dzisiaj tak postępują ludzie wierzący? Nawet ewangeliści, ci najbardziej słynni, czasem mają takie najprawdopodobniej Boże objawienie, że komuś tam każą na przykład zrobić coś takiego, co się zwykle nie robi i ten człowiek zostanie uzdrowiony. Ale można by było zapytać najlepszych okulistów na świecie i poprosić, aby wytłumaczyli ten cud. Jak to możliwe, że ślina człowieka i błoto mają taką moc uzdrowieńczą? Co myślicie, co by powiedzieli lekarze? No, oczywiście by się śmiali. Oczywiście by powiedzieli to jakieś bajki. Nie wytłumaczyliby tego cudu, nikt by się tego nawet nie podjął. Dlatego, że tak naprawdę cudów, których dokonuje Jezus, nie da się wytłumaczyć. Cud jest czymś nadnaturalnym, czymś cudownym. I chwała Bogu za to, że Bóg czyni cuda. Amen. Bóg czyni cuda. Dlaczego Bóg czyni cuda? Bo jest Bogiem cudów. Bo jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Bo się nic nie zmieniło od czasu, kiedy chodził po ziemi. Cud trzeba przyjąć i zaakceptować. I nie kombinować nad nim, nie wymyślać. Wielu ludzi próbowało to już jakoś zinterpretować, wyjaśnić, ale próbowali zinterpretować, jak to możliwe, że Pan Jezus uczynił wino z wody. No ale On uczynił. I co? Uczynił. I nie ma problemu. On się nie zmienił. Jego cuda ciągle zadziwiają ludzi. Bo jak mogła ta zwykła woda przemienić się w wino? Jak to możliwe, że trędowaty po spotkaniu z Jezusem już sekundę później był czysty od trądu, a sekundę wcześniej był taki strasznie wyglądał? Żaden lekarz nie może wytłumaczyć takich cudów. Ale to, co tam się wydarzyło, bracia i siostry, czy byście chcieli być tam w tym miejscu? Ja jak czytam takie historie, zarówno z Ewangelii, a także potem z dziejów apostolskich, to za każdym razem myślę sobie, dobrze by tam było być. Wiecie dlaczego? No dlatego, że teraz powstał szum. Teraz powstał szum wokół tego człowieka. Kiedy to ludzie zobaczyli, że Jezus splunął na ziemię, zobaczyli, że zrobił błoto, wszyscy to widzieli, poza tym jednym, który tego nie widział. Wszyscy inni to widzieli. Co on to robi? Jak on to mógł zrobić? W sabat? Ludzie. Jak on to mógł zrobić? Powstał szum. Tam się tak tylko zagotowało w tym momencie. Potem jeszcze mu kazał iść do sadzawki Syloe i umyć się. Ale ten człowiek poszedł, być może ktoś go nawet tam poprowadził do tej sadzawki, bo był ślepy, ale jak wracał? Wracał widząc. Wracał widząc. I pomimo tego, że to ludzie widzieli, ciągle dyskutowali. Zaczęli się tam nawet, jak czytaliśmy, pamiętacie, faryzeusze się posprzeczali. Faryzeusze się pokłócili między sobą. Zamiast dostrzec moc Bożą, zamiast dostrzec dobroć Bożą, zamiast dostrzec to i razem z tym ślepym, a teraz uzdrowionym człowiekiem się radować, to się pokłócili, posprzeczali i dobre. Ale bracia i siostry, to piękna historia, bo kiedy wierzymy w to odkupieńcze, uzdrowieńcze dzieło Jezusa Chrystusa, kiedy wierzymy, że Bóg dzisiaj ma moc czynić znaki i cuda, to możemy podobnych rzeczy w naszym życiu doświadczyć. Często, kiedy potrzebujemy odpowiedzi na modlitwę o uzdrowienie, skupiamy się na uczuciach. Czy mi jakieś uczucia będą towarzyszyły? Czy będę coś tam przeżywał? Drżenie, ciepło, zimno, coś tam. Nie, nie o to chodzi. O co chodzi w tym, abyśmy przeżyli cud od Boga? Chodzi o to, abyśmy zaufali Jezusowi i chodzi o to, abyśmy byli posłuszni Jezusowi. Abyśmy zaufali i byli posłuszni. Jeśli chcemy otrzymywać odpowiedzi na modlitwę, to Bóg oczekuje naszej wiary w Jego obietnice, naszej wiary w to, co się dokonało na krzyżu Golgoty, naszej wiary w Jego zdolność dokonywania cudów. Nie naszą, nie my coś zrobimy. Gdyby tak na przykład sparaliżowany, o którym czytamy w Ewangeliach po usłyszeniu polecenia od Jezusa, że ma coś tam zrobić, albo ma na przykład wstać i chodzić, by pomyślał, przecież ja już tyle razy próbowałem, no i co, nic się nie udało. On nie myślał, kiedy Pan Jezus mówił, wstań i chodź, wstał. No pomyślał, no to cud, no tak, to cud. Albo gdyby ten pomyślał, ten ślepy, no aż to taka jakaś głupia sprawa. Ale chwała Bogu, ja myślę, że dobrze, że on faktycznie tego nie widział, co Pan Jezus zrobił. Tak, ja bym też nie wiem, jakbym myślał, gdybym to widział. Pan Jezus tam pluje na ziemię, czy do tego prochu, do tego kurzu. Ale potem wstaje, idzie, obmywa się i jest cud. Wspaniały cud, wspaniały cud. Bracia i siostry, Bóg dokonuje cudów wtedy, kiedy my jesteśmy Bogu posłuszni. Posłuszni Słowu Bożemu, posłuszni temu, co On do nas mówi, posłuszni tym prawdom, które są objawione w Słowie Bożym, ale też posłuszni temu indywidualnemu Bożemu prowadzeniu. Czasem Bóg mówi, zrób coś, a my mamy takie wątpliwości. Być może byli tam ludzie, którzy zupełnie inaczej myśleli. Zobaczyli, że Pan Jezus zrobił to błoto z tej śliny, i namaścił te jego oczy. Niektórzy by myśleli, no ludzie, gdybyśmy dawno na to wpadli, to by wszyscy ślepi byli uzdrowieni. Prawda? Myślicie, że tak ludzie nie myśleli? Do dzisiaj tak ludzie myślą. Do dzisiaj tak ludzie myślą, bo niekiedy biorą fragment Słowa Bożego i robią dokładnie tak, jak jest w tym Słowie Bożym, nawet nie będąc prowadzeni w ten indywidualny sposób i robią różne dziwne rzeczy. Ale mamy objawioną prawdę w Słowie Bożym, natomiast co do indywidualnych rzeczy potrzebujemy Bożego prowadzenia, Bożego, jeszcze Bożego jakby takiego dodatkowego słowa, jak mamy postąpić. A przecież wiemy, że Duch Święty do nas mówi i możemy usłyszeć Boży głos. A więc mamy wiele w Biblii takich wydawałoby się rozkazów bez sensu, bo na przykład Bóg mówi do Mojżesza: powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je. Czy nie mógłby Mojżesz wtedy powiedzieć: Panie Boże, ja tego jeszcze nigdy nie robiłem, to się nie uda. No mogli, mógł tak Mojżesz powiedzieć. To się nie da zrobić. Tak się przez Morze Czerwone nie przechodzi. Musimy iść naokoło. Ale Bóg mówi: zrób tak. Mojżesz był posłuszny i Bóg dokonał cudów. Albo Naaman, który miał się zanurzyć 7 razy w Jordanie. Gdyby się nie zanurzył, byłby uzdrowiony? No nie byłby. Zresztą był zbuntowany, był bardzo zły na to, co mu tam Elizeusz, czy tam, tak, Elizeusz, tak? Kazał zrobić, iść do tego Jordanu. Gdyby nie słudzy, którzy go w końcu namówili, to biedny Naaman nie byłby uzdrowiony. Bracia i siostry, jest tak w życiu naszym, że im dłużej się modlimy, im dłużej nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, to zdarza się tak, że nie tylko my sami zaczynamy wątpić, ale czasem nawet nasi bracia wierzący nas zniechęcają. Nas zniechęcają. Zamiast pokrzepiać, to zniechęcają. Zamiast zachęcać, zamiast powiedzieć: módl się dalej, ja będę cię wspierał, ja będę jeszcze bardziej bojował, jeszcze bardziej walczył. To niektórzy się naśmiewają, tak jak tutaj było, tak jak tutaj się naśmiewali. Ile czasu oczekujesz na swoją modlitwę, na odpowiedź na twoją modlitwę? Być może czujesz się zmęczony, być może czujesz się już taki zaniepokojony, że Bóg nie odpowiada. Ale Słowo Boże nam mówi: wytrwaj, wytrwaj, a odpowiedź przyjdzie, nie rezygnuj. Przychodzi dzień, kiedy Bóg zadziała, kiedy Bóg uzdrowi, kiedy Bóg podniesie, kiedy Bóg naprawi zepsute relacje. Kiedy inni nas zniechęcają, to Pan Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz. Bo wiara jest ufnością, że Bóg uczyni to, co najlepsze dla naszego życia. Drodzy bracia i siostry, potem czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego, cała ta dyskusja się toczy. Sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. A więc teraz taka, możemy sobie wyobrazić tą całą sytuację. Ale oni go wszyscy widzieli. Oni go wszyscy widzieli. I piękne, drodzy bracia i siostry, i pięknym dla nas przykładem jest to, jak zareagował ten uzdrowiony człowiek. Kiedy ci ludzie dyskutują nad tym, czy to jest on, czy to nie jest on, prawie by tam już doszło do sprzeczki doszło między faryzeuszami, prawie by doszło do jakichś tam nieporozumień. Przychodzi i on mówi, pokazuje na siebie palcem: to ja byłem ślepy, a teraz widzę. Czy on pokazywał, że to jego zasługa? Nie, ale on chciał powiedzieć: to ja. Bracia i siostry, kiedy mówię o tym, że to jest dla nas doskonały przykład, to mówię to dlatego, że my wszyscy, którzy doznaliśmy zbawienia, powinniśmy właśnie wyjść do ludzi i powiedzieć: to ja kiedyś byłem grzeszny, a dzisiaj jestem wolny. To ja kiedyś nie mogłem od tego piwska się uwolnić, ale teraz jestem wolny, bo Chrystus mnie wyzwolił. To ja kiedyś byłem w lęku, siedziałem zastraszony, a dzisiaj jestem wolny. To ja, dlatego że Jezus mnie wyzwolił, dlatego że On tego dokonał. Ja myślę, że wszyscy tęsknimy za cudami, za wielkimi dziełami Bożymi, ale czyż nie jest dziełem Bożym to, kiedy ty czy ja po 20 czy po 30 latach doznajesz przemiany swojego życia? Nagle Bóg mówi, to czy tamto w twoim życiu nie jest właściwe, to czy tamto powinieneś zmienić? Czyż nie jest to cud, kiedy po 30 latach to zauważamy w sobie? Ja myślę, że to jest cud. I chwała Bogu, jeśli mamy takie serce, takie wrażliwe serce, że po tylu latach Duch Święty nas dotyka. Myśmy tydzień temu w czwartek mieli takiego kaznodzieję na ścianie. Na ścianie, który na temat, na ścianie, czyli z projektora takiego, na temat małżeństw usługiwał taki kaznodzieja. Mówił na temat różnicy pomiędzy mózgiem kobiety i mężczyzny. Ktoś z was to widział? Nazywa się Gungor, taki facet, bardzo wesoło. Ale tak bardzo jednoznacznie, że ja postanowiłem pewne rzeczy w swoim życiu zmienić. A przecież już jestem dość stary. I myślę sobie, chwała Bogu, jeśli tak, to jest jakiś cud, to jest Boże dzieło. Bóg działa w moim życiu. I ten człowiek mówi, to ja. Bracia i siostry, Ewangelia w życiu tego człowieka stała się życiem. Odmienione życie tego niewidomego człowieka zmieniło sposób myślenia wielu ludzi tam będących. I kochany bracie i siostro, odmienione, albo jeszcze inaczej, odmieniane przez Boga życie, twoje życie jest najlepszym świadectwem dla ludzi, którzy cię obserwują, że Bóg działa, że Bóg czyni wielkie rzeczy, że Bóg dokonuje wielkich dzieł. Odmienione życie, odmieniane życie stale na nowo, odmieniane życie męża, kiedy żona to zauważy, będzie dowodem na to, że Bóg działa. Oby nie było tak, jak to kiedyś ktoś powiedział do człowieka wierzącego, głoszącego sąsiadowi Ewangelię, a sąsiad do niego odpowiada, no wiesz, to wszystko jest takie piękne, takie wspaniałe, kiedy ty to mówisz, ale zastanawiam się, dlaczego w twoim życiu jest tyle zamieszania, jest tyle nerwowości, dlaczego w twoim życiu jest tak wiele niepoukładanych rzeczy, jak to jest, że ta Ewangelia nie zmieniła ciebie? Tak, Ewangelia jest piękna i Ewangelia jest mocą Bożą, ale jeśli ona nie będzie mnie zmieniać, jeśli nie będzie nas wierzących zmieniać, to raczej ludzie będą mieć złe spojrzenie na Ewangelię. I sąsiedzi, którzy wcześniej widywali tego żebraka, pytają, czy to nie ten, który siadywał żebrząc, a ten mówi, to ja. My wszyscy, którzy doświadczyliśmy zbawienia dzięki Jezusowi Chrystusowi, możemy wykrzyknąć, to ja. Gdyby on wcześniej, kiedy był chory, mówił, to ja, wiecie, co ludzie by odpowiedzieli? Zamknij się. Tyś tu błogosławieństwem dla nas nie jest. Być może mijali go szerokim łukiem, bo wyciągał swoją czapkę i tam mu trzeba rzucić 2 złote. Ale teraz, kiedy go Jezus uzdrowił, to była żywa Ewangelia, to ja. Teraz wszyscy nim się zainteresowali, bo dokonał się nadzwyczajny cud. Bracia i siostry, i my mamy Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Ewangelię, która działa. Ewangelię, którą jeśli będziemy z inspiracji pod przewodnictwem Ducha Świętego stosować w naszym życiu, to ona działa. Amen? Działa. Chwała Bogu, działa. Bóg zbawia, Bóg uzdrawia, Bóg dokonuje wspaniałych rzeczy. Przemienione życie jest najlepszym argumentem, który wykorzystuje Jezus, aby udowodnić, że Ewangelia działa. Przemienione życie, ale też te inne cuda, których doświadczyliśmy, których Jezus w naszym życiu dokonuje. No i co? Pół kazania powiedziałem. Zakończę tym, aby was, drodzy bracia i siostry, zachęcić do głoszenia Ewangelii. Pan Jezus dzisiaj ma mnie i ciebie. Bądź posłuszny, bo posłuszeństwo Bogu i posłuszeństwo Jego Słowu jest drogą do cudów, drogą do dostrzeżenia czy do przeżycia Bożej mocy w swoim życiu, ale też w życiu innych ludzi. Posłuszeństwo i wiara, że Bóg może i Bóg chce czynić takie nadzwyczajne rzeczy. Bardzo interesujące jest to, co tutaj dalej się dzieje. Jeszcze pozwólcie, że na jedno zwrócę uwagę. Rzekli więc do niego, po raz drugi już go faryzeusze zaprosili, cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Bracia i siostry, wyobraźmy sobie faryzeuszy i wyobraźmy sobie tego jednego człowieka. On kiedy doświadczył cudu, dla niego nie ma żadnego problemu. On ich postawił po prostu pod ścianą. On im mówi, wy też chcecie być uczniami jego? Nie słyszeliście, kiedy wam raz mówiłem, co to się z wami dzieje? Jeszcze jest bardziej zabawna historia. Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. A przecież otworzył oczy moje. No przecież wy się na wszystkim znacie i wy nie wiecie? Przecież to byli znawcy. To byli znawcy. Ja tutaj nie mówiłem o tym uzdrowieniu w sabat, bo to śmieszna, naprawdę śmieszna sytuacja, kiedy ci faryzeusze i uczeni w piśmie stosowali te różne zasady. A teraz on im tu mówi, wy tego nie kapujecie? Wy tego nie rozumiecie? To jest rzecz dziwna. Co się z wami dzieje, chłopcy? Może im tak nie powiedział, chłopcy. Ale to byli przecież eksperci. I wy tego nie rozumiecie? Ja myślę sobie, Boże, kiedy człowiek doświadcza cudu, kiedy doświadcza takiej gruntownej przemiany życia, to może zaskoczyć najwybitniejszego, najzdolniejszego, najmądrzejszego filozofa, eksperta, bo Słowo Boże ma moc, bo Słowo Boże, jeśli Duch Święty wkłada w nasze serca, to może każdego, nawet każde najtwardsze serce i najmądrzejszą głowę pokonać tymi Bożymi argumentami. A więc Bóg jest Bogiem cudów, Bóg jest Bogiem wielkim, Bóg jest Bogiem, który czyni cuda, czyni znaki. Ufajmy Panu. Niech jest w nas wiara w działanie Boże, w działanie mocy Bożej. On jest sprawcą cudów. I bracia i siostry, posłuszeństwo jest drogą do tego, byśmy cuda w życiu swoim przeżywali i by nas Bóg mógł użyć do tych rzeczy, które nam obiecał. Czyli jakich? Większych. Co powiemy dzisiaj do Boga? Panie, ja tego chcę. Panie, ja tam chcę iść. Ja to chcę oglądać. Nie będę myślał, a nic się nie dzieje, nie będę zniechęcony, nie będę się poddawał, ale ja tam chcę iść, ja to chcę widzieć. Ja chcę oglądać zbawienie ludzi, ja chcę oglądać wyzwolonych od opętania ludzi, ja chcę oglądać uzdrowionych przez Ciebie. Panie, ja tam chcę być, więc chcę się poddać Twojemu prowadzeniu, chcę trzymać się mocno tego słowa, jak kotwicy, jak jest napisane w Słowie Bożym i chcę być Tobie posłuszny dla Twojej chwały. Amen. Panie nasz, Boże drogi, dziękujemy Tobie za to, że Ty się nie zmieniłeś. Ty jesteś wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Ty jesteś sprawcą cudów. Ty czynisz znaki i czynisz cuda, Panie. Czynisz je dla swojej chwały i czynisz je dla dobra naszego. Czynisz je po to, aby pokazać, aby objawić wielkie dzieła Boże. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie za to, że pomimo tego, że nasz kraj, cała nasza Europa idzie w kierunku materializmu, w kierunku takiego dobrobytu, Panie, my chcemy głosić Ewangelię. Głosić Ewangelię, która jest życiem, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto uwierzy. Pragniemy, Panie, nie zatrzymywać się w tym, ale pragniemy głosić Ewangelię. Panie, jesteśmy dowodem na to, że moc Twoja i miłość Twoja działa. Jesteśmy żywym dowodem na to, Boże, że zmieniłeś nasze życie i chcemy to dalej przekazać. Ale też potrzebujemy Twojej przemiany nieustannie, Panie. Potrzebujemy działania Ducha Świętego w naszym życiu, Boże. Dlatego chcemy otwierać swoje serca dla Ciebie, Boże. Przyjmij chwałę, bądź uwielbiony. Błogosław, Panie, zbór w Cieszynie, błogosław, Panie Jezu, cały Kościół Twój, prosimy Ciebie dzisiaj i niech Duch Święty działa w nas i przez nas dla chwały naszego Zbawiciela. Amen.